Widzimy bardzo dużo apolitycznych osób po prostu w środku, które zdecydowały, że okej, polityka mnie nie interesuje, polityka mi nie służy, nie jest czymś dla mnie, nie jest czymś, czym chcę się interesować i wcale mi to jakoś nie doskwiera, bo w moim prywatnym życiu znajduję jakieś tam swoje osobiste szczęście.
Dzień dobry, nazywam się Tomasz Walczak, to jest Raport, kilka dni przed wyborami. Jest ze mną Adam Traczyk, dyrektor More in Common Polska. To jest organizacja, która zajmuje się szukaniem tego, co wspólne w polityce, ale dziś porozmawiamy o tym, co dzieli, ale też co może łączyć Polaków. Ta debata poniedziałkowa, czy jakąkolwiek nazwiemy to, co się wydarzyło w TVP, niektórzy określili jako koniec tej polaryzacji popisowej, no bo Donald Tusk, Mateusz Morawiecki wyglądali na zmęczeni, już nawet oni są, tak się wydawało, zmęczeni tym podziałem, tą walką, tą śmiertelną walką między Prawem i Sprawiedliwością i Platformą Obywatelską, tym starciem Tuska z Kaczyńskim. No rzeczywiście tam mija już 15, 18 lat. Tak, za chwilę 20 lat minie, odkąd ten popis sobie trwa. No i niektórzy wierzą, że ta polaryzacja właśnie umarła, bo sobie nie poradzili w tej debacie. I wy jako More in Common zrobiliście badania, gdzie staraliście się zlokalizować, gdzie te podziały rzeczywiście polityczne faktycznie przebiegają. I okazuje się, że rzeczywiście one nie przebiegają wzdłuż linii Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, tylko zupełnie nieoczywiste często są to podziały. Jakby mógł pan tutaj nam opowiedzieć, co z tych waszych badań wynika, bo no, ciekawe rzeczy tam się pojawiają.
Tak, zaczynając od początku, wydaje mi się, że ta polaryzacja jeszcze całkiem nam nie umarła na tej debacie, ale faktycznie mieliśmy na jednej debacie dwie debaty. Mieliśmy debatę tych właśnie skłóconych dwóch obozów reprezentowanych przez Prawo i Sprawiedliwość i Platformę Obywatelską, którą my w naszych badaniach widzimy, Polacy są coraz bardziej zmęczeni, ale wydaje się, że zmęczeni są także i główni aktorzy. Dokładnie tak jest. Skupieni na sobie, zajęci sobą, niespecjalnie zajęci tym, przynajmniej na tej debacie, co Polaków naprawdę trapi, ale skupieni na jakichś takich osobistych też docinkach i udowadnianiu, kto jest tutaj jakby większym chojrakiem. I faktycznie widzimy, że ten podział bipolarny na te dwa obozy nie do końca odzwierciedla to, jak wygląda polska rzeczywistość społeczna. I faktycznie, jak spojrzymy sobie na pozostałych trzech kandydatów i kandydatkę, czy reprezentantów komitetów, to widzimy, że oni mówili jednak do zupełnie innych, uderzali też zupełnie inne tony, mówili w inny sposób i na dobrą sprawę mówili do trochę też innych Polaków niż którzy okazuje się istnieją, nie tylko istnieją, ale na dobrą sprawę są większością polskiego społeczeństwa. Oni nie zawsze są oczywiście większością wyborców i pewnie nie będą też większością wyborców, ale my przede wszystkim w naszych badaniach, które robiliśmy oczywiście przed debatą, długo przed debatą też, staraliśmy zakwestionować ten bipolarny podział, żeby pokazać, że polskie społeczeństwo jest bardziej skomplikowaną mozaiką. Ale także chcieliśmy pokazać, że mimo tych wszystkich różnic wiele nas łączy. Jesteśmy w stanie i łakniemy, nie tylko w stanie zawrzeć kompromisów, ale łakniemy też tych kompromisów i wydaje nam się, że to jest koniec końców kluczowe, że Polacy oczekują także polityki, która nie będzie tak silnie wepchnięta w dwa tory, w tą logikę dwóch obozów, ale przyjrzy się także i poszuka tego, co jest pomiędzy nimi. I to jest zadanie dla przyszłego rządu na dobrą sprawę, bez względu jaki on będzie, żeby tą naszą wspólnotę troszeczkę skleić i troszeczkę zdjąć presję też z Polaków. Znaczy Polacy czują, że ta polaryzacja i ten podział jest im narzucany przede wszystkim przez polityków, po części także media utożsamiane z jednym i z drugim obozem. Oni w tym podziale nie do końca się odnajdują. My słyszeliśmy od bardzo wielu naszych respondentów, bo poza badaniami sondażowymi robiliśmy także badania jakościowe, czy po prostu rozmawialiśmy z Polakami, że oni na dobrą sprawę albo nie mają w ogóle poglądów, albo mają poglądy niesprecyzowane, albo poglądy eklektyczne, trochę lewicowe, trochę prawicowe, trochę centrowe, trochę konserwatywne i chcieliby czerpać z każdego obozu to, co najlepsze i nie chcieliby też przyjmować pewnych pakietów rozwiązań. Znaczy chcieliby zachować pewną autonomię w podejmowaniu swoich wyborów. To znaczy, chcieliby mieć na przykład, żeby ich zdanie, czy zdanie ich reprezentantów politycznych w sprawach chociażby transformacji energetycznej, czy zmian klimatu, automatycznie determinowało poglądów w sprawie aborcji, praw osób homoseksualnych, polityki społecznej, no bo po prostu ich poglądy nie dają się wepchnąć tak prosto w jedną matrycę. No
to jest dobra wiadomość w sumie, bo zresztą to też podkreślać w tych badaniach, że unikamy pułapki, w którą wpadły na przykład Stany Zjednoczone, gdzie co prawda też trochę jest sytuacja polityczna, bo są dwie główne partie, które gdzieś tam podzieliły między siebie ten cały elektorat, ten aktywny politycznie, no ale rzeczywiście jest już tak ta polaryzacja doprowadzona do szaleństwa, że tam nie ma już odcieniu szarości, że jesteś albo tym demokratą, albo jesteś republikaninem. Ten wniosek, który jeden z think tanków republikańskich wysnuł po wyborach, zdaje się, kiedy Bush został junior premierem, prezydentem, że już nie ma środka. To od tamtej pory rzeczywiście to się tylko pogłębia, ta polaryzacja. W Polsce ten środek cały czas istnieje, nie zawsze jest aktywny, to z waszych badań też wynika często właśnie ten środek, o który można by było zawalczyć, tak zwani normalci, wy też ich normalcami nazywacie, no po prostu z jakiegoś powodu, i może zaraz pan wyjaśni, nie chce brać w tym wszystkim udziału. A to jest rezerwuar, z którego można naprawdę czerpać nieprzebranie.
To prawda. U nas ten środek istnieje i jest bardzo szeroki. Oczywiście, jeżeli sobie spojrzymy na mozaikę wyborczą już także, tak, i to jak w praktyce kto głosuje, no to widzimy, że osoby na skrajnych skrzydłach, tak, osoby o najbardziej jaskrawych też poglądach, uważających, że inni po prostu nie mają racji, bo myślą inaczej niż my i przez to też szkodzą Polsce, no oni są oczywiście bardzo aktywni wyborczo. I oni pójdą w całości na te wybory. Ale widzimy także, że osoby, które są po środku, koniec końców to one decydują, kto wygrywa w Polsce wybory. Znaczy, żadna partia nie ma swojego żelaznego elektoratu, który by jej zagwarantował spokojną większość w Sejmie. Więc siłą rzeczy muszą sięgać, iść ku środkowi, przynajmniej w kampaniach wyborczych, i sięgać po tych wyborców środka, którzy są właśnie bardziej umiarkowani, bardziej nastawieni na kompromis, do których nie przemawia taki bardzo twardy język polityki, w których druga strona jest z automatu wrogiem, zdrajcą. I oczywiście mamy też różne zachowania, czy różne wzorce zachowań, jak ten środek polskiego społeczeństwa reaguje na takie ostre polityczne spory. Widzimy bardzo dużo apolitycznych osób po prostu w środku, które zdecydowały, że okej, polityka mnie nie interesuje, polityka mi nie służy, nie jest czymś dla mnie, nie jest czymś, czym chcę się interesować, i wcale mi to jakoś nie doskwiera, bo w moim prywatnym życiu znajduję jakieś tam swoje osobiste szczęście. Więc mamy i widzimy to też po frekwencji wyborczej, dużo Polaków, którzy po prostu wypisują się całkowicie ze wszystkich.
Wy to określacie, że ich jest około 30%. To rzeczywiście mniej więcej pokrywa się z frekwencją wyborczą. Więc to by się zgadzało, że jest taka grupa, która zupełnie mówi pas, ja nie chcę w tym uczestniczyć. Tylko pytanie, czy też w tych wyborach chyba już nie ma szans, żeby po nich sięgnąć, ale czy to jest rzeczywiście grupa, która perspektywicznie partie polityczne mogą sięgać? Bo wspomniał pan o tym, że no dziś głównie te skrzydła radykalne i ze strony Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości, one są dla partii ważne, są dopieszczane, bo one też dużo chętniej na wybory chodzą, są dużo silniej zmobilizowane, więc dużo mniej energii wymaga od partii politycznych, żeby po nich sięgnąć. Te 30% trzeba by było mocno popracować, gwarancji sukcesu nie ma.
To prawda. Ich trzeba byłoby wpierw zmobilizować do zainteresowania się w ogóle polityką, a dopiero w następnym kroku do przekonania do programu czy głosowania na jedną z partii, więc faktycznie to jest raczej wzmocnienie zaangażowania politycznego tego segmentu, których my sobie nazwaliśmy niezaangażowanymi normalsami, jest faktycznie wysiłkiem bardziej na poziomie systemowym. Wydaje się, że partie nie będą w stanie tego zrobić. To jest zadanie na dobrą sprawę dla władz państwowych w pewnym sensie, tak? Wspieranie edukacji politycznej, ale też różnego rodzaju mechanizmów aktywizujących społeczeństwo. Ale mamy także inne segmenty, które moglibyśmy nazwać na dobrą sprawę normalsami, którzy aktywnie politycznie są.
I tam już partie polityczne mogą łowić. I chyba łowią Trzecia Droga, trochę Lewica, trochę Konfederacja. One zresztą w tej debacie to już wspomnieliśmy na początku, trochę do tego, do tych ludzi się zwracali, bo mówił pan właśnie, że trochę inną debatę toczyli między sobą niż Donald Tusk i Mateusz Morawiecki. No i powiedzmy o tym właśnie, w tym środku, który jest aktywny i po który można sięgnąć dosyć łatwo.
To prawda. Przy czym widzimy, że nawet w tym środku mamy pewne różnice między tymi typami Polaków. My żeśmy sobie podzielili polskie społeczeństwo na 7 segmentów, z czego spokojnie 3, jak nie 4 można zaliczyć do centrum właśnie, do szeroko pojętego środka. Część z tych osób jest zadowolona ze swojego życia. Część z tych osób jest silnie osadzona w swoich lokalnych społecznościach. Oni są nawet dumni ze swoich poglądów politycznych, nawet jak one nie są przesadnie ostro wykrystalizowane. I to są też osoby raczej o profilu centroprawicowym. I widzimy, że w segmencie, który my sobie nazwaliśmy spełnionymi lokalistami, tam szczególnie, tam toczy się na dobrą stronę rywalizacja między tymi największymi partiami. Między Platformą Obywatelską, a Prawem i Sprawiedliwością, gdzie ich poparcie jest mniej więcej takie same, więc tam się toczy rywalizacja o aktywizację swojego wyborcy środka. Tak? Ale widzimy także, że mamy segmenty, które są silniej zawiedzione polityką, które uważają, że te główne partie nie dowiozły tego, co obiecywały. I to są osoby, które troszeczkę się z tej polityki wycofały, ale nie straciły z nią całkowicie kontaktu. To znaczy, że można je na nowo zmobilizować i wygrać dla siebie także wyborczo. I my żeśmy sobie ich nazwali roboczo określiliśmy ich jako zawiedzionych samotników. I tam szczególnie aktywnie mogą właśnie łowić te mniejsze partie. To jest taki segment, z którego żywi się w pewnym sensie polska partia, albo polskie partie protestu, albo polskie partie, które przedstawiają jakąś alternatywę wobec tego duopolu. I co ciekawe, to są osoby, które z jednej strony są zawiedzione, czują się zdradzone w pewnym sensie przez system, przez polityków, wierzą częściej w teorie spiskowe, ale jednocześnie, co jest warte podkreślenia, nie wpisują się całkowicie w stereotyp takiego wyborcy protestu, jaki często widzimy też nie tylko w narracji polskiej, ale też ogólnoeuropejskiej czy szerzej zachodniej. To nie są wyborcy skrajnie prawicowi. To nie są wyborcy, którzy oni mogą w skrajnych wypadkach zaufać prawicowym populistom, ale co do zasady, oni w polskim społeczeństwie są bardziej po stronie liberalnej niż konserwatywnej, dlatego też, że niespecjalnie czują zawiść wobec innych ludzi. Znaczy oni nie uważają, że inni ludzie są ich wrogami, raczej politycy i system są ich wrogami, z czego wynika dość duża doza po prostu tolerancji do różnych alternatywnych też stylów życia. Więc z tego rezerwuaru, w pewnym sensie tych wyborców zawiedzionych, może czerpać zarówno Konfederacja i wtedy ci wyborcy trochę przymykają oko na radykalne hasła Konfederacji w sprawach obyczajowych, bo warto i tak dokopać tym innym, tak? Warto uczcić nosa tym większym mimo tego bagażu, ale równie dobrze może to robić Polska 2050 czy Lewica. Mhm.
Ciekawe, że z tych badań wynika, że tak naprawdę największy ten rezerwuar wyborców, który może czerpać, to taka, jak niektórzy mówią złośliwie, taka bezjajeczna trzecia droga, bo to jest takie już radykalne centrum, które nie ma jasno sprecyzowanych poglądów. Ale właśnie to, że nie ma jasno sprecyzowanych poglądów, doskonale wpisuje się w tą większość, którą można pozyskać, tak? Która też nie jest szczególnie jakby wyrazista w swoich poglądach, to pan też wspomniał. Ona jest taka centrowa też do bólu. No i wydaje się, że taka trzecia droga to powinna mieć nawet, może nie większość, ale powinna być wiodącą partią, może nawet drugą siłą w Polsce, skoro tylu wyborców tam jest. W tych wyborach chyba aż tak dobrze nie będzie dla trzeciej drogi, ale przynajmniej stara się z tego dużego rezerwuaru czerpać.
Tak, oczywiście tak nie będzie, dlatego że oczywiście profil psychologiczny czy społeczno-polityczny wyborcy to nie jest wszystko. Tak? Dochodzi jeszcze jego socjalizacja, dochodzi też fakt, że te dwie główne partie jednak mają za sobą też potężne obozy medialne, więc one narzucają w dużej mierze też ton debaty. A poza tym także z racji tego, że są jednak na scenie partyjnej obecne już od prawie tych, czy w zasadzie już od 20 lat, to wpisały się w ten krajobraz w taki sposób bardziej już mocniej zakorzeniony i one faktycznie oddają też drogę życiową, czy taką tożsamościową dużych grup Polaków po prostu, tak? Więc to jest też pytanie o już taką tożsamość czysto partyjną, ale faktycznie musimy się troszeczkę pożegnać z wizją też takiego wyborcy, który ma jakieś jasno sprecyzowane poglądy na każdy temat. Dla nas polityka jest w pewnym sensie naszym zawodem, tak? Badanie i analizowanie, komentowanie zdecydowanie, ale dla większości Polaków nie. Znaczy, większość Polaków nie żyje po prostu polityką. Mają swoje normalne troski rodzinne, zawodowe. Owszem, włączą wiadomości, posłuchają, co się dzieje na świecie. Podyskutują też z rodziną przy rodzinnym stole o polityce, chociaż coraz więcej Polaków tego unika, co też pokazują nasze badania, no bo jesteśmy zmęczeni tym konfliktem, a przy 8-osobowym stole wystarczy, że jeden wujek szuka konfliktu i szuka zwady i jest to dla nas męczące i niekomfortowe, ale musimy sobie się po prostu pożegnać z taką wizją tego, że przeciętny wyborca jest wycięty z podręcznika do politologii. Znaczy tak nie jest. Zwykli ludzie nie funkcjonują tak i nie odpowiadają jeden do jednego mądrym teoriom politycznym i modelom politycznym. Skąd koniec końców jawi nam się taki obraz rozmyty i wielu wyborców życzy sobie po prostu, żeby było lepiej. Żeby nie było bardziej prawicowo, czy bardziej lewicowo, bardziej liberalnie, bardziej konserwatywnie, czy nawet bardziej centrowo, ale życzę sobie tego, żeby było po prostu lepiej.
I w no tym i bądź to też mądry i zdefiniuj, czym to znaczy dla nich to lepiej.
Dokładnie tak. Znaczy, tu musimy oczywiście wtedy troszeczkę skoczyć głębiej, zobaczyć, co dla poszczególnych segmentów jest istotne. Dla niektórych jest istotne to po prostu, żeby państwo się nie mieszało. Dla innych istotne są potrzeby socjalne, ale na przykład nie są w stanie ich wprost wyartykułować, bo brakuje im tego języka. I to też bardzo wyraźnie widzieliśmy właśnie w segmencie zawiedzionych samotników, że to jest grupa osób, które mają silnie rozbudowane potrzeby socjalne, dlatego że nie są najlepiej zarabiającą grupą, nie odziedziczyły też dużo kapitału, więc muszą sobie radzić same. Nie mają mieszkania w dużym mieście po babci czy po rodzicach, więc dla nich kwestia mieszkań jest istotna, kwestia dostępu do wysokiej jakości służby zdrowia, dlatego że nie stać ich na prywatne ubezpieczenie. To samo dotyczy edukacji. Nie stać ich po prostu na to, żeby posłać dzieci w skrajnym wypadku do prywatnej placówki, więc polegają na usługach państwowych, ale jednocześnie język ich protestu jest bardzo silnie nacechowany takimi liberalnymi bonmotami, powiedziałbym. Tak? To są, oni krytykują rozdawnictwo, też nieefektywność po prostu w wielu wypadkach programów społecznych. Oczekują też niższych podatków, bo to jest po prostu to, do czego zostali też przyzwyczajeni i nauczeni przez 30 lat od naszej transformacji gospodarczo-politycznej. Więc ich język protestu jest bardzo mocno właśnie liberalny, ale ich potrzeby są bardzo, bardzo socjalne w tym sensie. Tak? Bardzo takie opiekuńcze. Tak? No i konia z rzędem dla tego, kto wymyśli, jak połączyć ogień z wodą i jak stworzyć taką wizję państwa opiekuńczego, które na warstwie werbalnej, tak, czy narracyjnej będzie liberalne, będzie odwoływało się właśnie do tych wartości liberalnych, wolności, przedsiębiorczości i tak dalej, ale w treści będzie na dobrą sprawę socjaldemokratyczne.
No właśnie, trochę były zarzuty pod adresem lewicy, że ona ma jakieś pomysły, żeby podatki trochę obniżać i trochę takim językiem liberalnym stara się mówić. Trochę to robi też Trzecia Droga, bo też ona już co prawda trochę bardziej po tej liberalnej stronie stanęła, między innymi Ryszard Petru, wracający triumfalnie do polityki, też bardzo mocno przesunął tę stronę liberalną, ale zawsze gdzieś za tym liberalnym językiem jest jednak ten, no nie socjalizm, ale państwo opiekuńcze. Platforma Obywatelska też opowiada liberalnym językiem jednak socjaldemokratyczną wizję państwa. Więc być może już się tego partie nauczyły.
Tak, w pewnym sensie tak. I jakby to jest też trochę pozytywna spuścizna rządów PiS i programu 500+, takie oswojenie się z aktywnością państwa na tym polu w pewnym sensie. Oczywiście do programu 500+ można mieć wiele zastrzeżeń i większość Polaków ma duże zastrzeżenia do tego programu. W naszym badaniu wyszło, że większość Polaków uważa, że on przyniósł więcej strat niż korzyści, ale oswoił nas trochę po prostu z państwem, tak? Z aktywnością państwa. Oczywiście ta narracja musi być właśnie podszyta wspieraniem zaradności, wspieraniem przedsiębiorczości, wspieraniem, no, czy tak, nawet nie mieszaniem się po prostu państwa do strefy gospodarczej, ale zostaliśmy mocno już na dobrą sprawę oswojeni z tą aktywnością i to jest pozytywne, tak? No bo widzimy, że bez państwa sobie po prostu nie poradzimy, bez aktywności państwa i Polacy to widzą. Więc nawet w tym paradoksie, w którym oczekujemy, że tego państwa będzie niby mniej, niby te podatki będą mniejsze, ale oczekujemy oczekiwania wobec państwa są. No i znowu pytanie, jak narracyjnie, bo to, o to się to na dobrą sprawę rozwija. Nawet nie tyle o treść pewnych propozycji, no bo to, że chcemy mieć bardziej sprawną służbę zdrowia, nie jest kontrowersyjne. Pytanie jest to, jak wysoka powinna być składka, tak? Albo jak finansować sprawną państwową służbę zdrowia. Więc rywalizujemy tutaj nie tyle na poziomie faktycznej poprawy, tak? Ale trochę jak opowiedzieć o tej poprawie. No widzimy, że można się na tym też bardzo mocno przejechać. Prawo i Sprawiedliwość przejechało się na Polskim Ładzie. Mimo, że w teorii zdecydowana większość Polaków miała na tym zyskać, no to nie zostało to powiedziane w taki sposób, który byłby przekonywujący dla większości Polaków. No ale widać też, co właśnie robi Lewica i co robi Platforma, tak? No obniżenie czy podniesienie kwoty wolnej od podatku, no jest wprowadzeniem większej progresji podatkowej, tak? Czyli obniżeniem, czyli koniec końców sprowadza się do tego, że biedniejsi płacą niższe podatki, a bogaci płacą je wyższe. To, że ogólnie per saldo obniżamy podatki, takie wpływy podatkowe do budżetu, to jest jedna sprawa, ale wprowadzamy też takie, no w pewnym sensie elementarne poczucie sprawiedliwości i tej równowagi jakby między tym, jak bardzo się dokładamy do budżetu. No potem oczywiście pytanie, co zrobić z tymi brakującymi pieniędzmi, jak z innych źródeł to zasypać, ale to pokazuje, że partie próbują to zrobić, tak? Że jest dążenie do tego, żeby spróbować pogodzić ten ogień i wodę.
Co prawda głównie o podziałach są wasze badania, ale pokazują też, że coś jednak łączy nas wszystkich. Wspomniał pan na samym początku, że jest takie poczucie, że chcemy jakiegoś kompromisu. I rzeczywiście jest gotowość bardzo różnych grup tych wyodrębnionych przez was, żeby jednak gdzieś znaleźć wspólną platformę porozumienia i to nawet okazuje się jest całkiem możliwe.
Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe i to jest chyba rzecz, która nas łączy najbardziej. To są właśnie podziały, a raczej percepcja podziałów i ogólne zmęczenie podziałami i tym nieustannym konfliktem politycznym, bo jak sobie troszeczkę tak podrapiemy po powierzchni, no to zobaczymy, że nawet w tych kontrowersyjnych tematach jesteśmy i bardziej empatyczni niż sugerowałaby to narracja polityczna obecna w przestrzeni politycznej, ale także jesteśmy gotowi na troszeczkę bardziej ambitny kompromis niż aktualnie ma to miejsce. Ja nie będę mówił w szczegółach może o tych wszystkich kwestiach, bo ich jest pewien szereg, ale wydaje mi się, że chociażby zielona transformacja jest takim tematem, którym faktycznie łączy Polaków bez względu na barwy partyjne, na profile społeczne, na te nasze obrazy psychologiczne tych poszczególnych, czy sylwetki psychologiczne poszczególnych grup Polaków. A to jest przecież być może najważniejsze wyzwanie cywilizacyjne dla Polski, tak? Transformacja z gospodarki opartej na węglu na transformację, na gospodarkę opartą na odnawialnych źródłach energii. Oczywiście tutaj też widzimy, że do różnych grup musimy mówić innym językiem o tym wyzwaniu. Dla niektórych istotniejsze jest to, że polska gospodarka zostanie w ten sposób zmodernizowana i będzie bardziej efektywna, bardziej wydajna. Dla niektórych istotniejsze jest ochrona klimatu, bo to jest w pewnym sensie dla nich część tożsamości, że warto chronić po prostu środowisko i klimat dla samego faktu ochrony klimatu i środowiska. Dla innych jest silnym bodźcem jest zachowanie piękna Polski i pewne poczucie nostalgii, że dawniej Polska była piękniejsza niż jest teraz i chęć zachowania tej pięknej Polski dla naszych wnuków, więc mamy tutaj takie silne odczucia patriotyczne, tak? Ale koniec końców sprowadza się do tego samego. Musimy przyspieszyć zieloną transformację energetyczną i do tego Polacy nie mają żadnych wątpliwości. Gdy pytaliśmy o to, na jakich źródłach energii powinna się opierać polska energetyka za 20 lat, no to węgiel miał poniżej 10% wskazań, tak? Królowały odnawialne źródła energii, a za nim była energia atomowa, tak? Więc mamy tutaj szeroko i daleko idący konsensus, który jest przez klasę polityczną w tym momencie absolutnie niewykorzystywany.
No właśnie, w ogóle o tym temacie się nie mówi, a okazuje się, że można wokół niego budować. Zresztą aborcja chyba też okazuje się tematem, w którym da się jednak porozumieć, mimo tego, co widzimy między głównymi partiami.
To jest bardzo ciekawe, bo faktycznie mamy absolutne poparcie dla tak zwanego dawnego kompromisu aborcyjnego. Prawo i Sprawiedliwość zaostrzeniem ustawy aborcyjnej sobie strzeliło kolano w oczywisty sposób i widzimy to nawet rozmawiając z konserwatywnymi osobami, szczególnie kobietami, bo tam pojawia się po prostu bardzo silny odruch empatii. Tak, aborcja jest czymś złym dla tych osób, jest, ale czasami jest złem koniecznym po prostu, tak? I ta decyzja koniec końców powinna wylądować w rękach kobiety albo w ręku rodziny zainteresowanej tą sprawą, czy dotkniętej tą kwestią. Nawet jeżeli to jest coś, co Polakom, przynajmniej tym konserwatywnym, trudno pogodzić z ich profilem moralności, tak?
Ale taka elementarna empatia jest.
Dokładnie tak. I troszeczkę stoimy przed wyzwaniem, jak tą empatię, którą troszeczkę można też nazwać w pewnym sensie taką hipokryzją, bo my jakby z jednej strony deklarujemy tak, aborcja jest czymś złym, aborcja jest jakąś osobistą tragedią, tak jak definiują to konserwatyści, ale z drugiej strony dajemy takie prywatne przyzwolenie na aborcję w tych momentach tragedii po prostu, tak, czy jakiegoś wielkiego wyzwania dla rodziny, dla małżeństwa, dla kobiety, bez względu na to, jakie są koniec końców powody, więc deklaratywnie nam osoby o konserwatywnym profilu światopoglądowym nigdy nie powiedzą, że popierają aborcję bez podania przyczyny do 12 tygodnia chociażby, tak? No to jest wykluczone, bo trzymanie jakby się tych wartości, też przywiązania do nauczania Kościoła jest dla tych osób po prostu tożsamościowo bardzo, bardzo ważne, ale one otwierają furtkę na tym poziomie takiej osobistej empatii. Jak przelać to na język prawa, na język legislacji, no to jest duże wyzwanie, ale widzimy na przykład, że są takie kompromisowe rozwiązania, na przykład w Niemczech. W Niemczech aborcja formalnie jest nielegalna i jest zapis w kodeksie karnym, który jakby delegalizuje aborcję, ale jednocześnie w następnym artykule jest ona depenalizowana, jeżeli odbędzie się po rozmowie z ginekologiem, a jednocześnie ginekolog nie może reklamować aborcji, znaczy nie może ogłaszać, że on przeprowadza aborcję, tak? Na przykład na swoich stronach internetowych. Ten artykuł akurat albo został, albo zostanie niedługo zmieniony, ale to pokazuje, że nawet na poziomie legislacji jesteśmy w stanie to prywatną, osobistą empatię przełożyć na twardy język prawa.
No i zachęcamy polityków, żeby takich kompromisów szukali. Tam jest elektorat, który bardzo chętnie tego posłucha, bardzo chętnie się z tym zgodzi, więc ta polaryzacja, którą znamy dziś, no jest po prostu totalnie jałowa także dla partii politycznych, co badania tutaj instytucji, z którą jest związany Adam Traczek, no doskonale pokazują. Też zachęcam do wgłębienia się w te badania, bo tam bardzo ciekawe rzeczy są, na które nie mamy teraz czasu, żeby opowiedzieć. Bardzo dogłębny raport. On już został opublikowany?
Dzisiaj zostanie opublikowany.
Dzisiaj, no więc dzisiaj debiutuje, więc zachęcamy na stronę Morning Common, żeby wejść, żeby ściągnąć, żeby przeczytać. Adam Traczek, dyrektor Morning Common Polska, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo. Ale to nie koniec. Proszę się nie rozłączać. Za chwilę na tym miejscu będzie siedział Janek Złotorowicz, jego znakomity gość, a tematem rozmowy będzie tragedia Izraela. Tam dramatyczne rzeczy się dzieją i dla Izraelczyków, i dla Palestyńczyków, o przyczynach i konsekwencjach tego, co tam się dzieje. No za chwilę tutaj Janek ze swoim gościem powiedzą. Ja Państwu dziękuję dzisiaj za uwagę i do zobaczenia wkrótce.